Dzień dobry, witam. Joachim Brudziński. Jest pan jedynką, czyli tą najważniejszą osobą na liście do Europarlamentu. Powiedział pan parę dni temu, że jeżeli chce się być skutecznym w polityce krajowej i w polityce europejskiej, to trzeba mieć też zasób i doświadczenie, kompetencje wynikające z pracy w Brukseli. I Bruksela będzie dla pana takim etapem, po którym będzie pan mógł wrócić do krajowej polityki i zrobić coś więcej, coś nowego, coś innego?
Pani redaktor, no, można by odnieść takie wrażenie po tym pytaniu, że już wszystko przesądzone, wszystko załatwione i że oto dokonuje się tutaj dzielenie skóry na niedźwiedziu. Dwa zastrzeżenia. Będę jedynką z chwilą rejestracji w Państwowej Komisji Wyborczej. Na razie jest tylko wyrażona wola i koncepcja kierownictwa mojej partii. Po drugie, będę w Brukseli, jak sobie zasłużę, na głosy mieszkańców naszego województwa, naszego regionu, również mieszkańców województwa lubuskiego. Czyli jeżeli zdobędę wystarczającą liczbę głosów, jeżeli zdobędę wystarczające poparcie w Świnoujściu, w Gryficach, w Goleniowie, w Szczecinie, w Stargardzie, już niestety nie szczecińskim, w Stargardzie.
Niestety?
No dla mnie jako szczecinianina i dla wielu ludzi w Polsce Stargard ze Starogardem się myli, no ale to mieszkańcy tak zdecydowali i tak musi już być. W Myśliborzu, w Pyrzycach, w Gryfinie, w Chojnie, no i w pozostałej części naszego regionu, naszego województwa i województwa lubuskim, to wtedy tym europosłem będę. Tak, potwierdzam, aby być skutecznym w polskiej polityce, tej krajowej, jak również w tej polityce europejskiej, to trzeba dysponować kompetencjami, wiedzą, doświadczeniem, obyciem, kontaktami z pracy w Brukseli. Ja tutaj dzisiaj do Szczecina dotarłem, można powiedzieć, prosto z Brukseli. W dniu wczorajszym miało miejsce posiedzenie Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej. Dyskutowaliśmy o kwestiach niezwykle istotnych, bo o reformie systemu azylowego, o reformie Frontexu, czyli agencji powołanej do ochrony granic zewnętrznej Unii Europejskiej. I widzę to na co dzień, widzę to za każdym razem, czy to będąc w Brukseli, w Strasburgu, w Lyonie, w Stambule, że politycy, ministrowie, którzy takim zasobem dysponują, mam na myśli tutaj przede wszystkim kontakty osobiste, znajomość, są dużo bardziej skuteczni od tych, którzy takich kompetencji nie posiadają. Chcę być politykiem skutecznym, chcę być politykiem efektywnym, nie ze względu na własne rozdmuchane ego, ale dlatego, że chcę służyć Polsce i nie są to żadne górnolotne ani jakieś pełne eufemizmu słowa. Chcę służyć mojej małej ojczyźnie, Pomorzu Zachodniemu, ziemi lubuskiej. Jeżeli ten mandat osiągnę, to nie będzie to mandat zmarnowany, nie będzie to czas zmarnowany, ale też nie ukrywam, że w sposób oczywisty swoją przyszłość upatruję w polityce krajowej i po tym okresie będę chciał do Polski wrócić. I jeszcze jedna niezwykle istotna rzecz. Otóż ta najbliższa kadencja w Europarlamencie będzie kadencją rozstrzygającą w dużej mierze, w jakim kierunku Unia Europejska pójdzie. A ja to powtarzam za każdym razem. Dla mnie i dla mojego środowiska politycznego, dla mojej partii, nasza obecność w Unii Europejskiej jest wartością. I te wszystkie opowieści, te wszystkie jakieś zarzuty o rzekomym chęci wyprowadzenia przez Prawo i Sprawiedliwość Polski z Unii Europejskiej jakimś polexicie, są po prostu piramidalną bzdurą. My chcemy być w Unii Europejskiej, chcemy zabiegać temu nasze interesy, bo jest to gwarancją naszego bezpieczeństwa, jest to również gwarancją naszego rozwoju. A być może zabrzmi to nieskromnie, uważam, że te cechy, którymi jako polityk dysponuję i też już to moje dotychczasowe doświadczenie, również jako wicemarszałka, wieloletniego parlamentarzysty, minister spraw wewnętrznych i administracji, pozwolą mi na to, aby naszą drużynę w Europarlamencie wzmocnić i działać na takich obszarach, które przyniosą dobre efekty. Więc tak staram się o ten mandat, będę o te głosy pokornie i ciężką pracą zabiegał.
Panie ministrze, jak wypada Zachodnie Pomorskie w tej chwili w skali kraju, gdyby pan miał ocenić?
Ale w jakich kategoriach?
Ja w ogóle myślę w takich szerokich kategoriach. Jak pan zjawia się tutaj, u siebie trochę, tak?
Jak trochę? No jestem szczecinianinem.
Czuje się pan nadal szczecinianinem, pomimo, że trochę oddalonym
nie,
od nas.
Nie, proszę pani, jestem oddalony ze względu na funkcję, którą pełnię w rządzie, ale przecież tu mam dom.
Sercem tutaj, ze Szczecinem.
Ze sercem, domem, podatkami, zameldowaniem. Tu się rodziły moje dzieci, tu były chrzczone. Tutaj żyjemy, tutaj są pochowani moi bliscy. No, jestem szczecinianinem, to bez dwóch zdań. No, pracuję w Warszawie, ale jestem szczecinianinem.
Powiedział pan wcześniej, że czasem czasem tak jest, że mówi się o nas, że tutaj powstają fryzjerzy, gabinety kosmetyczne.
To i oczywiście tak... pewne przerysowanie. No wie pani, no, ja jestem przekonany, że Pomorze Zachodnie się broni przede wszystkim kreatywnością, pracowitością mieszkańców. To ludzie decydują o regionie, ale tym ludziom trzeba czasami pomóc. I niestety było tak, że przez te ostatnie dziesięciolecia te odszy Warszawy były odwrócone, że ta Warszawa w takim rozumieniu administracyjno-rządowym, urzędniczym była odwrócona plecami do Pomorza Zachodniego. My to próbujemy nadrabiać, natomiast jestem pełen podziwu i szacunku do przedsiębiorców, środowiska akademickiego. Wie pani, dumą naszego regionu jest znakomity Uniwersytet Medyczny, znakomita kiedyś Politechnika, dzisiaj Uniwersytet Technologiczny, Wyższa Szkoła Morska, Akademia Morska. Wie pani, więc my mamy wiele też powodów do satysfakcji i do dumy. Największy, nie tylko polski, ale i europejski armator, Polska Żegluga Morska, znakomite wyniki naszych informatyków, prężnie rozwijające się rolnictwo, specyficzne, zupełnie odbiegające od rolnictwa tego znanego na Podkarpaciu, w Małopolsce, w Lubuskiem, rozwijająca się i odbudowywana konsekwentnie gospodarka morska, stawianie na rozwój infrastruktury. No i coś, co jest największym naszym zasobem, to co nam dała natura, czyli nasze niesamowite walory przyrodniczo-turystyczne. Pas Wybrzeża od Świnoujścia z najpiękniejszymi plażami nie tylko w Polsce, ale i w Europie, przez Częsacz, Rewal, Niechorze, aż do Kołobrzegu, znakomita uzdrowisko. O właśnie, uzdrowiska. No, przecież mamy znakomite uzdrowiska. Kołobrzeg, Połczyn, Świnoujście, Kamień Pomorski. Naprawdę mamy wiele zasobów, wiele walorów. I wie pani, takim papierkiem lakmusowym jest to, co dla Stargardu, dla Pomorza Zachodniego zrobił świętej pamięci pan prezydent Sławomir Pajor. No, to, jak prężnie rozwija się Stargard z jego strefą, że są ta lokalizacja, w której też mieliśmy swój udział z panem posłem Michałem Jachem za pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli lokalizacja w stargardzkiej strefie fabryki ekonomiczna Bridgestone. I proszę pani, i o też, no, trzymając się Stargardu, nasz zasób kulturowy w tym wymiarze zabytków architektury sakralnej. No przecież ta perełka, jaką jest kolegiata stargardzka. I tutaj też powiem nieskromnie, że mój udział posła Michała Jacha, pana premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Piotra Glińskiego, ministra Kwiecińskiego, że te 20 milionów na remont kolegiaty są przyznane. No to jest też przykład tego, że my rzeczywiście, przepraszam za takie określenie, ale chcemy drapać dla naszej ziemi, my, czyli dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości, a że tych zaszłości, zaległości jest bardzo wiele, no to chyba nie muszę akurat tu radiosłuchaczy przekonywać, bo sami na co dzień tego doświadczają. Dzisiaj, z czego najbardziej się cieszę jako mieszkaniec Pomorza Zachodniego, jako polityk, to jest Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych. To jest ta próba nadrobienia i nadgonienia tych właśnie dziesięcioleci, tego wykluczenia komunikacyjnego na terenach popegeerowskich, na terenach takich powiatów właśnie jak powiat stargardzki, łobeski, myśliborski, gryfiński, kamieński, goleniowski, gryficki. Te 174 miliony, które będą tutaj do wykorzystania w roku 2019 na modernizację, rozbudowę, odbudowę dróg lokalnych, dróg, w których czasami ręka ludzka nie ingerowała od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, to też znaczne podniesienie jakości bezpieczeństwa życia. Oczywiście. Jestem dzisiaj ministrem spraw wewnętrznych i administracji, czyli kwestie związane z bezpieczeństwem, odbudowa i prestiż zaufania do polskiej policji, wysoki poziom zaufania do naszych strażaków, również Straży Granicznej. No nie dalej jak kilkanaście miesięcy temu na centralnych wojewódzkich uroczystościach związanych ze świętem policji, właśnie w Stargardzie, na rynku stargardzkim. O tym mówiliśmy, modernizacja służb mundurowych, doposażania policjantów zachodniopomorskiej policji. Teraz przed nami olbrzymia szansa, że pojawi się również w rejonie działania zachodniopomorskiej policji jeden z najnowocześniejszych helikopterów. Ta decyzja o zakupie kolejnych Black Hawków dla polskiej policji, czyli zachodniopomorska policja będzie też dysponowała tutaj w naszym rejonie takim bardzo nowoczesnym sprzętem. To cieszy, no bo przecież to też kwestia naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszych dzieci. olbrzymią wagę przykładamy do kwestii dzisiaj bardzo gorących, czyli do wspierania polskiej oświaty, polskich nauczycieli. No dziś jesteśmy w przededniu protestu. Ja jako mąż nauczycielki świetnie ten temat czuję.
Podwójnie trudna rola.
Oczywiście, ale chcę powiedzieć jedno. No wie pani, to, że rekomendowałem polityka z naszego regionu, a przy tym no, znakomitego pedagoga, doświadczonego nauczyciela, byłego kuratora zachodniopomorskiej oświaty, pana ministra Macieja Kopcia, jest dzisiaj wiceministrem w oświecie. Dla mnie jest większą gwarancją, że poziom, jeżeli chodzi o kwestie związane z tą merytoryczną częścią nadzoru reformy szkoły, programów, jest w bardzo dobrych rękach. Musimy rozmawiać. Jesteśmy rządem dialogu społecznego, więc wszystkie protesty, które się pojawiają, bo też paradoksalnie jesteśmy jakby ofiarami własnego sukcesu, bo uszczelniliśmy system finansów publicznych, znajdujemy środki na to, aby ten transfer tych środków płynął do osób najbardziej potrzebujących, a co za tym idzie, pojawiają się kolejne aspiracje i kolejne oczekiwania i trudno się dziwić, bo ludzie rzeczywiście chcą odczuć te zmiany pozytywnie również w swoich portfelach. W niektórych obszarach udało nam się to przeprowadzić, tak jak chociażby w obszarze służb mundurowych, ale przed nami jeszcze kwestia rozwiązania tego sporu z nauczycielami. Tylko tutaj mój gorący apel, moja gorąca prośba, nigdy nie kosztem dzieci, nigdy nie kosztem traumy, czyli nie stawiajmy tutaj szantażu, że jak się nie dogadamy, to będzie...
To nie będzie matur.
Nie będzie matur, nie będzie egzaminów. No co te nasze dzieciaki Bogu ducha winne zawiniły? Ja mam córkę w ósmej klasie, ale i tu jakby nie ma nic na rzecz taka czy inna orientacja polityczna, no to, czy sympatie polityczne rodziców tych dzieci. Dzieci nie mogą być ofiarą słusznych postulatów, bo podkreślam, są to słuszne postulaty, ale nigdy nie kosztem dzieci, nie kosztem ich traumy, lęku, strachu. I no jak powiedzieć temu dziecku, że nie przystąpi do egzaminu? Jak powiedzieć maturzyście, że będzie miał utrudniony start na studia, bo nie odbędą się matury? No, ja znam środowisko nauczycieli, wiem, że to jest środowisko ludzi niezwykle odpowiedzialnych, niezwykle mądrych i że takie tutaj akurat na Pomorzu Zachodnim, ale i w całym kraju sytuacje nie będą miały miejsca.
Panie ministrze, chciałabym jeszcze zapytać o PROM, bo odbyła się taka bardzo ciekawa dyskusja na antenie twojego radia. Małgorzata Jacena-Wit kontra poseł PO, pan Marchewka. Czy ten PROM będzie?
Panie redaktor, w sposób oczywisty będzie, bo nie ma odwrotu od koncepcji odbudowy przemysłu okrętowego.
Proces, ale kiedy będzie?
Proces degradacji naszego regionu tak naprawdę przybrał na sile w momencie upadku Stoczni Szczecińskiej. Stocznia Szczecińska to nie tylko 10 tysięcy pracowników samej stoczni, w tym szczycie jej świetności, ale ponad 100 tysięcy pracowników z firm kooperujących. Oczywiście na taką skalę tej stoczni nie uda nam się odbudować. Tylko, panie redaktor, problem polega na tym, powiem tak też jako były marynarz. Jest rynek, czyli jest zapotrzebowanie. W każdej chwili kolejne promy mogą wejść na linię Świnoujście, Isztat, Kopenhaga. Jest armator, który tych promów potrzebuje. Są przewoźnicy, bo przecież kilometrowe kolejki tirów przed terminalem promowym w Świnoujściu. Są pieniądze na to. Są pieniądze zagwarantowane w budżecie Ministerstwa Gospodarki Morskiej. I w końcu jest teren po byłej Stoczni Szczecińskiej, gdzie są wszelkie warunki do tego, aby ten prom został wybudowany. No i wlecze się to jak krew z nosa.
Czego zabrakło, panie ministrze?
Proszę pani, najprawdopodobniej nie jest moją rolą ani oceną dokonywać tutaj wystawianie ocen mojemu przyjacielowi, ministrowi Markowi Gróbarczykowi, bo wiem, że jest absolutnie zdeterminowany, żeby ten projekt przeprowadzić, ale chciałbym się powiedzieć, że no, na zdrowy rozum to są chyba coś inni szatani czynni, bo jeżeli te wszystkie elementy wymienione, rynek, wola, pieniądze, armator, a sprawa się wlecze, komplikuje, to być może nawet na pewno komuś bardzo zależy na tym, żeby ten proces odbudowy przemysłu okrętowego w naszym regionie zablokować, ale tutaj jestem o tym przekonany. Pójdziemy jak walec. Z opóźnieniem, ale ten prom spłynie, a spłynięcie tego promu będzie oznaczało, że odtworzone ciągi technologiczne, produkcyjne spowodują, że kolejne promy będą spływać, bo tak jak powiedziałem, jest rynek, jest zapotrzebowanie. Dzisiaj w każdej chwili polska żegluga morska, polska żegluga bałtycka jest w stanie wprowadzić do eksploatacji i zarabiać na tych promach kolejne nowe jednostki. Więc pytanie dla mnie również zdumiewające, co za szatani są czynni, że przy tych wszystkich okolicznościach ta sprawa się tak wleczy.
Dobrą informacją jest ta, że prom będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był minister Joachim Brudziński.
Bardzo pani dziękuję.